zainteresować przede wszystkim młodzież pewną formą czytania książek. Wyobraźmy sobie, że czytamy książki nieco inaczej, a przede wszystkim nieco inaczej poznajemy historię. Tytuł referatu to książki szczególne, pamiętniki zesłańców styczniowych. Syberia, którą wszyscy znamy z narracji historycznej, jawi się jako więzień, miejsce syłek, miejsce cierpienia. Nazywano ją więzieniem ze strach, lodowym piekłem, górną pustynią. My te obrazy Syberii znamy głównie z malarstwa. To przykład jednego z autorów, Arthur Grobler, i te obrazy wywierają ogromny wpływ na nasze postrzeganie Syberii. Najbardziej chyba znany malarz syberyjski to Aleksander Sochaczewski. Jego obraz Pożegnanie Europy pokazuje moment, kiedy zesłańcy przemierzają granicę między Europą a Azją. Taką granicą był Ural. Ural, gdzie żegnano Europę. Tak kończył się świat znany, cywilizowany, europejski, zaczyna się kraina nieprzyjazna, kraina tragiczna. Taka otchłań bez granic. I taką wizję utrwaloną w obrazach zachowała większość Polaków. Taką wizję też utrwalili swoje wspomnienia zesłańcy postyczniowi, bo o niej będziemy mówić. Szczególnie sugestywnie opisywano właśnie ten moment pożegnania. Teraz kilka cytatów. Zesłaniec Jan Siwiński tak pisał. Mało jest miejscowości na tym Bożym świecie, które były świadkami tylu łez wylanych, tylu westnień, tylu rozdzierających serce i duszę scen okropnych, desperackich zawody i lamentów. To granica Europy i Azji. Moment przekraczania granicy wywołał zawsze wzruszenie zesłańców. Pisali tak, i tutaj cytat z Wandalina Czernika. Dotarliśmy do Uralu, oglądamy pomnik napisany po obu stronach. Europa, Azja. Żegnamy więc matkę Europę. A Kornel Zielonka, też zesłaniec postyczniowy, pisał czworograniasty, 5-6 metrów wysoki słup, z jednej strony szarfem guberni perskiej, europejskiej, a z drugiej tobolskiej, azjatyckiej oznaczony. To pogranicze Syberii, Sybir, to wyraz nam nieobcy, z krwawych liter złożony. Mamy więc taki obraz utrwalony, taki obraz, który kojarzy się z pojęciem Syberia i Sybir. I tu uprzedzam, że należy je rozgraniczać. Syberia to kraina geograficzna, podczas gdy Sybir to mitologizowane miejsce zesłań Polaków, pustka, którą wypełniają szeregi zesłańców przemierzających trasę na zesłanie. W opisach Syberii dominuje aspekt meteorologiczny i tutaj trochę danych statystycznych. Na Sybir trafiło około 20 tysięcy zesłańców postyczniowych. Rozumiem, że uczniowie wiedzą, o jakim czasie mówimy, po roku 63, po upadku powstania, następują masowe zsypki. I teraz proszę zwrócić uwagę na dane statystyczne. Na roboty katorżnicze trafia ponad 2,5 tysiąca osób. To są ci, o których wiemy, że są przykuci do kajdan, do taczek, pracują na katorce. Do cywilnych kompanii aresztanckich 5 tysięcy. Na zamieszkanie pod dozorem policyjnym 3200. Na osiedlenie 12 300. Osiedlenie z prawem ograniczonym 892 osoby. Z pozbawieniem praw 2000, dobrowolnie osiedlonych 1400. Czyli to nasze wyobrażenie zesłań syberyjskich to nie jest wcale jednoznaczne wyobrażenie katorżników. Mamy kategorie ludzi różnych, mamy też różne wynikające z tego faktu uwarunkowania ich pobytu na Syberii. Ale miejmy świadomość tego, że na Syberii próbowali jakoś żyć. Niektórzy po odbyciu kary pozostawali na Syberii. Podejmowali gospodarczo, bogacili się, wywierali znaczący wpływ na historię i życie syberyjskich krajobrazów. Wnieśli też duży wkład w poznanie i opisanie Syberii. I tutaj od razu wyjaśniam. Owi zesłańcy postyczniowi to będą przecież później przedsiębiorcy, działacze, badacze i naukowcy. Położenie syberyjskie jest bardzo różne. Zmienia je diametralnie dekret carski z 83 roku, którym pozwala on zesłańcom postyczniowym na opuszczenie Syberii. Więc większość, co wynika z opisu, śpieszy do kraju, do rodzin, do pozostawionych tam najbliższych. Ale pozostają na Syberii ci, którzy tam założyli rodziny z zesłankami, tak mówiąc poprawnie, albo z mieszkankami tamtych ziem, mają przedsiębiorstwa, a więc pozostają, bo coś ich zatrzymuje. Zaczynają się tworzyć na Syberii kolonie polskie o dużym skupisku ludności, o pewnych cechach wyjątkowych, które będą szerzyć kulturę, szerzyć polskie spojrzenie na Syberię. No i teraz przejdźmy do książek. To są przykłady pamiętników napisanych przez zesłańców postyczniowych. Wymieniłam już Siwińskiego, Wandalina Czernika czy Kornela Zielonkę. Takich pamiętników jest dużo. One były wydawane drukiem zarówno w XIX wieku, jak i w okresie międzywojennym, czy są wydawane ponownie współcześnie. Mamy pamiętniki Tokarzewskiego, Czetwertyńskiego czy Jadwigi Ostromęckiej, bo kobiety też pamiętniki piszą. Pamiętajmy jednak, że pamiętniki powstają po latach. To nie dzienniki pisane na bieżąco, tylko pisane po latach wspomnienia. A jak wiadomo, czas zmienia nieco perspektywę, zmienia spojrzenie. Czasami są to pamiętniki, które, czy dzienniki, które powstawały, co prawda tam, ale potem zostały spisane na nowo, w rękopisie, przetrwały w archiwach rodzinnych, jak chociażby pamiętnik czy wspomnienia Narcyza Wojciechowskiego. Postać, która jest mało znana, a okazuje się, że był wielki przedsiębiorca, który na Syberii zbił całkiem znaczący kapitał i nie tylko tam pozostał, ale przyjeżdżał do kraju, przywiózł rodziców na Syberię, a więc zupełnie inne spojrzenie na to, co my wiemy o Syberii. Wśród zesłańców, a więc takich, którzy opisują wydarzenia, mamy wielu ludzi wykształconych. I to właśnie rzutuje na spisywane relacje. No bo ludzie wykształceni mają potrzebę pisania. Co robili? Próbowali na czasie zsyłki podjąć w miarę normalne życie. Próbowali jakoś oswoić tę nieludzką ziemię. Część z nich nie była zsyłana na katorgę, a właśnie na zesłanie, na osadzenie, więc żyli troszeczkę inaczej. Zakładali dzięki temu biblioteki, zakładali stowarzyszenia. Skupiska takich osób były znaczące. Takim miejscem szczególnym na mapie Syberii dla Polaków jest Irkutsk, to ta fotografia poniżej, a u góry mamy Usole, czyli niewielką miejscowość, gdzie trafiali ludzie, którzy nie byli tam na katorgę zsyłani, pracowali w kopalniach soli, ale ci bogatsi mieli szansę wykupienia się, a więc za nich pracowali inni. W związku z tym oni zajmowali się innymi rzeczami i dlatego też bardzo często znajdujemy w tych opisach nieco nawet ironiczne fragmenty. Posłuchajcie uważnie Państwo, jak opisał Wandalin Czernik społeczność Usola. Najwybitniejszą była grupa warszawiaków. Należeli do nich malarze, muzycy, aktorzy. Wszyscy oni po południu ukazywali się wystrojeni, z podkręconymi wąsikami, w białych, choć papierowych kołnierzykach i mankietach, w rękawiczkach wyszarzałych, z laseczkami w ręku. Idąc, patrzyli tylko, z którego komina dym idzie i tam kierowali swe kroki, nie zważywszy, czy mile będą powitani, a trudno przed braćmi drzwi zamykać. Oczekiwano na przyjęcie, opowiadali o sztukach pięknych, o muzyce, udając wielkich znawców, choć właściwie byli to trutnie, polipy na żywym organizmie, nie tylko żywiący się trudnym kosztem, ale pożyczający bez zamiaru oddania. A więc jaki się z tego opisu zupełnie inny obraz zesłańców, prawda? Ci, którzy zostali, proszę bardzo, jak funkcjonują? Ci zesłańcy to ludzie zarówno ubożsi, jak i bardziej zamożni. Mamy więc pracowników bardzo różnego rodzaju. Są rzemieślnicy, są handlarze, zakładają warsztaty, zakładają piekarnie, kuchnie, kawiarnie, a ponieważ potrzeby są ogromne, więc daje to wymierne korzyści. Pracują też w warsztatach rządowych, kuźniach, snusarniach. Czernik pisze tak. Zarobić rubla dziennie było nietrudno, więc byt tej grupy się poprawił. Mogli kupić sobie nowe ubranie, pić herbatę z cukrem, zakupić samowar i co najważniejsze, uzbierać na czarną godzinę. Stosunkowo żyli jednak cicho i spokojnie. Tak wygląda życie w Usoli. Istotną grupę stanowią księże. Księża na zesłaniu to przede wszystkim księża w miejscowości Tunka, choć nie tylko. I oni też są różnie opisywani. Wandalin Czernik pisze tak. Zachowała się, za część kleru zachowała się zgodnie z własnym stanem kapłaństwa. Reszta była plagą życia towarzyskiego. Intryganci, chciwi, rozpustnicy, mający dostateczne środki utrzymania, puszczali się w afery uwłaczające nie tylko ich godności, ale i każdego człowieka inteligentnego niegodnego. Jadwiga Ostromęcka, której pamiętnik pokazywałam przed chwilą, podkreślała jednak, że są wśród księży ludzie naprawdę godni zaufania. Na zdjęciu jest Walery Gromadzki, wikariusz w Omsku, a potem w Tomsku, proboszcz kościoła tomskiego, ten kościół widzimy na Recinie, który nie tylko umiał skupić przy kościele inteligencji i zyskać powagę, ale też, co pisze Ostromęcka, miał posłuch u władz rosyjskich. Za jego czasów kościół i plebania były ośrodkiem życia religijno-narodowego i kulturalno-społecznego. Założył Gromadzki Czytelnię Polską, Towarzystwo Dobroczynności i Ochronkę dla Dzieci. Było to o tyle ważne, że część zesłańców, która po okresie odbycia kary zostawała na osiedleniu, Po 10 latach stawała się pełnoprawnym członkiem społeczności. Wobec tego szukała swojego miejsca, szukała źródła utrzymania. Czernik pisał, że inteligentowi było o wiele trudniej o pracę, bo ludzie bez wykształcenia z łatwością byli stróżami lub robotnikami, którzy prócz utrzymania mieli około 250 do 200 rubli rocznego wynagrodzenia. To całkiem sporo. Ludzie wykształceni natomiast byli pisarzami, buchalterami lub sprzedawcami. Sam Czernik, pan Dalin Czernik, autor pamiętnika, został na przykład zatrudniony u bogatego kupca Żyda, co dało mu dochody na całkiem niezłym poziomie, jak pisał, potrafił z tego zupełnie dobrze żyć. Wśród zesłańców była spora grupa ludzi prostego stanu i ci najczęściej szukali dla siebie zajęcia u bogatych. Na przykład Ostromęcka pisze, że w jej domu było trzech wygnańców zatrudnionych: kucharz Józef, Stangret Antoni i pomocnica kucharza. I to świadczy o zróżnicowanym statusie zesłańców. I mali się zesłańcy bardzo różnych zajęć. Jeden z nich był na przykład woźnicą, inny Aleksander Schmidt prowadził aptekę i był fotografem. To nie są jego autorskie fotografie, nie mam takich fotografii, są to autorskie fotografie innych zesłańców, ale jak pisano, uwieczniał na fotografiach swoich współzesłańców, współtowarzyszy niedoli i mimo, że nie miał odpowiednich przyrządów, to roboty miał dużo, bo każdy chciał takie zdjęcie posiadać. Tu na marginesie, przy okazji mówienia o pisarzach, to proszę wyobrazić sobie, że na zesłanie trafił brat znanego pisarza Kraszewskiego, Lucjan Kraszewski, on także trudnił się fotografią. Henryk Samborski, inny zesłaniec, wspominał, że wśród robotników wyróżniali się ci, którzy handlem się zajmowali i pierwotnie oni nosili na plecach skrzynię z towarem i handel obwoźny traktowali jako główne źródło utrzymania. On sam został młodszym subiektem, a potem nawet udało mu się założyć karczmę w miejscowości Korostyle. Jak wspomina Jadwiga Ostromęcka, bywali bardzo pomysłowi zesłańcy. Na przykład dwaj przyjaciele, Pożaryski i Smolak, założyli w Tomsku sklep spożywczy zwany Sklepikiem Polskim. Natomiast czym się szczycił ten sklep? Dwoma szyldami. Na jednym był Chińczyk siedzący na paczach herbaty, a na drugim Turek w zawoju na głowie palący fajkę z długim cybuchem. I taki obraz utrwaliła właśnie Ostromęcka w swoich pamiętnikach. Jakub Geisztor, zesłaniec, pamiętnikarz, pisał, że kolonia polska powiększała się i co ważne, panowała harmonia i ogólna zażyłość. Geisztor pisze także, że bardzo ciepło traktowała zesłańców ludność miejscowa. Ona nie widziała w nich wroga, widziała w nich cierpiennika, który cierpi za bunt przeciwko carowi. Powszechne było także to, że pełniący funkcje w administracji rosyjskiej Polacy także odnosili się do zesłańców życzliwie. Na przykład gubernator Tobolska, Aleksander Brzespod-Zenowik, jak pisze Geisztor, był bardzo uczynny i użyteczny, a dla naszych bardzo życzliwy. Dla zostających w Tobolsku stara się o pracę, rzemieślnikom pomagał. Pamiętajmy też, że zesłańcy mają bardzo różny status. W Kungurze mieszkała rodzina Miłakowskich, która żyła dostatnio. I tu mamy opis z pamiętnika. Posiadali mnóstwo pięknych, kosztownych rzeczy, jak dywany, srebra, nawet złote łyżeczki. Niektóre rzeczy zabrali ze sobą z domu, jadąc na zesłanie. Ci bogaci jechali wozami. Część dorobili się w trakcie zesłania. Wśród zesłańców są ludzie wykształceni. I to ważne, urzędnicy rosyjscy są przekonani, że można ich dobrze wykorzystać. Przykładem są lekarze zesłańcy, którzy mimo, że mają zakaz wykonania zawodu, to ten zakaz łamią i za zgodą władz, albo przy okazji, aby bez pozwolenia władz, ale przy cichym zezwoleniu, opiekują się ludnością miejscową. Takim przykładem jest Wacław Lasocki na zdjęciu, a obok niego pamiętnik, który pisał tak. U sortu jest nas estulaków zbyt wielu. Przybyło sześciu. Łagocki i ja z Wołynia. Stawiński i Galicki z Ukrainy. Szymonowicz i Łazowski z Litwy. Ponadto jest dziewięciu niezamężnych. Ci lekarze spotykali się, dzielili doświadczeniem, wiedzą, ale z czasem, ponieważ byli znani z tego, że potrafią pomocy udzielać, do Usola przybywała duża grupa ludności okolicznej. Jak pisze Lasocki, zakaz wykonywania praktyki przez władze nie był respektowany, a z czasem lekarze zesłańcy walczyli sobie prawo do wykonywania zawodu. Inny lekarz, Józef Łagowski, jak pisano, był człowiekiem niepospolitych zalet charakteru. Operacje najtrudniejsze wykonywał niepospolitym talentem. Cieszył się szacunkiem, miłością nie tylko Polaków, bo na jego pogrzebie w Irkucku w roku 70 była spora grupa mieszkańców Rosjan. O specyficznym traktowaniu zesłańca pisze także Ostromęcka, podkreślając, że w Tomsku była spora grupa zesłańców i każdy, kto posiadał jakieś wykształcenie, przyjmowany był bardzo życzliwie przez miejscowych, nienapiętnowany faktem, że jest przestępcą. Choć wobec Polaków władze stosowały szereg zakazów, to jednak choćby zakaz nauczania był przez Polaków obchodzony. August Iwański w pamiętniku pisał, że rosyjski policmajster sam sugerował mu, że jeśli nie uczy dzieci, a jedynie dorosłych, to nie łamie prawa. Józef Kalinowski podkreślał, wielu z nas miało zajęcie w postaci młodzieży szkolnej, nie zważając na zakaz, na który i sam pułkownik żandarmerii, bardzo prawy i chętny nasz człowiek, nie zważał. Władze pozwalały powszechnie na nauczanie muzyki. No jak się domyślamy, pod płaszczykiem uczenia muzyki uczono także tego, co było zabronione, ale nikt na szczęście gubernatorowi, jak pisano, nie śpieszył z doniesieniami. Mamy także pamiętniki kobiet, mówiłam o Ostromęckiej, mamy Jadwigę Okrędowską, które te kobiety podkreślają, że na Syberii niezwykle ważnym elementem był polski dom, a w polskim domu atmosferę tworzyły kobiety. I tutaj dygresja, kobiety były tam albo zesłane, tak jak na przykład Okrędowska za udział w powstaniu, albo szły za mężami, zostawiając dzieci pod opieką rodziny. Była także akcja duża, która nakazywała kobietom, pannom dołączyć do zesłańców. W związku z tym w szeregu więzień na terenie tych zachodnich kresów imperium, czyli niedaleko ziemi polskiej, dochodziło do tego, że panny przyjeżdżały z Warszawy i okolic i poślubiały zesłańców więźniów, żeby razem z nimi iść na Syberię. Prędowska pisała, domy te były ostoją, miejscem wymiany myśli, dzielenia się troskami i nadziejami. Na te same aspekty zwraca uwagę wspomniany już Iwański. W polskich domach były biblioteczki z dziełami Mickiewicza, Słowackiego, skąd się brały. Wysyłane były paczkami z ziem polskich, a więc taką pomocą także służyli Polacy zesłańcom. Wśród zesłańców są także malarze. Mówiłam już o Sochaczewskim zesłańcu, który pozostawił nam wiele obrazów pokazujących męczeństwo zesłanych. Natomiast tutaj przykład innego malarza, to rysownik i malarz Stanisław Katerla. On utrwalał wizerunki Usora, ale co ważne, nie tylko je utrwalał, ale także wysyłał do kraju. I one trafiły na ziemię polskie i są tym swoistym malarskim pamiętnikiem zesłania. Jak więc widzimy, ten los zesłańców jest zróżnicowany. Zależy on głównie od nich samych, od wykształcenia, przedsiębiorczości. Ludzie różnie znosili kary. Jedni rozpaczali, opłakiwali, inni próbowali znaleźć pociechę w alkoholizmie. Natomiast ci mocniejsi psychicznie starali się poprawić swoje położenie i oni albo zostawali tam na Syberii już bogaci, albo wracali do kraju i także korzystali ze swojego bogactwa. Niektórzy jednak byli zafascynowani Syberią. To przykład naukowca, który zafascynowany Syberią opisał ją nie tylko w pamiętniku, to Benedykt Dybowski, ale także w licznych dziełach naukowych. Dybowskiego Syberia zachwyciła od pierwszego spotkania. Już jadąc na zesłanie zauważył jej niepowtarzalne piękno, a potem dotarł nad Bajką, zobaczył Bajkę, to jest najpiękniejsze miejsce na świecie. I ta jego fascynacja przyrodą spowodowała, że chociaż trafił na Syberię z przymusu, to zajął się badaniami Syberii dobrowolnie. Szczególna więź z Syberią, jaka łączyła Dybowskiego, dała o sobie znać w momencie, gdy zwolniony z kary przez cara wrócił do Warszawy, a potem znów wyjechał na Syberię, aby kontynuować badania. A więc ta Syberia ma bardzo różne oblicza. I czytanie pamiętników pozwala nam zmienić sposób patrzenia na Syberię pod kątem wyłącznie martyrologii. Ta Syberia ma kilka bardzo różnych odsłon. To są obrazy właśnie malowane słowem bardzo zróżnicowane. W XIX wieku Syberia była dla Polaków z jednej strony ziemią nieludzką, ale z drugiej strony ziemią, która fascynuje. Badaczy Syberii jest wielu. Poza Dybowskim mamy też Miltona, Czerskiego czy Czekanowskiego. To oni zakładają, utworzą oddziały Paryskiego Towarzystwa Geograficznego, tworzą regionalne muzea, które do dzisiaj szczycą się zbiorami, zdrowo wyliczyć Polaków. Więc to cierpienie Polaków nie jest jedynym ich śladem. Mamy wiele śladów, bardzo różnych śladów polskości na Syberii. Lektura pamiętników pozwala na szkicowanie obrazu zesłania i zesłańców, ale także na odtworzenie pełniejszego obrazu Syberii. Te teksty ukazują z jednej strony losy jednostkowe, ale na tle zbiorowości, a więc pokazują i zbiorowość zesłańców, i zbiorowość w sensie ludności miejscowej. Pokazują, że są to ludzie często świadomi swojego losu, gotowi do tego, żeby podjąć wyzwanie, jakie niesie przed nimi Syberia, ale także świadomi tego, że aktywność, jaką będą tam podejmować, jest sposobem nie tylko na pogodzenie się z losem, ale także na przetrwanie. I taki obraz pamiętników zesłańców syberyjskich myślę, że jest bardzo ważny, bo czytanie, umiejętne czytanie, pozwala na zauważenie, że obrazy nie są jednostronne. Zawsze jest biały, czarny, a my sami jesteśmy zawsze po środku, czyli trochę w kratkę. Dziękuję bardzo.